Kochani bracia i siostry, jak tam z waszym słowem, które macie w sobie? Czy macie dzisiaj słowo zapisane w swoim sercu? Czy macie dzisiaj już kontakt z Bożym Słowem, zanim ono tutaj zaczęło brzmieć na tej liturgii? Czy sięgnęliście już do czytań? Czy żyjecie już kilkanaście dzisiejszych godzin oświeceni Bożym Słowem? To jest nie tyle nasz obowiązek, ile wielki przywilej. Przywilej dotknięcia Chrystusa przez tekst natchniony, przez święte Słowo. Wczoraj dowiedzieliśmy się o Chrystusie Panu, że jest sługą, że jest tym, który słucha i że Jego misją było wypełnić wolę Ojca, czyli usłyszeć od Ojca: Ty jesteś moim synem, Ty masz zbawić świat i masz zejść na ziemię, aby pójść i tę wolę wypełnić. Jezus wczoraj był pokazany jako sługa Pański, który wypełnia Słowo, który sam jest Słowem, które się realizuje. I zostaliśmy wczoraj zaproszeni do tego, żeby również Jezusa w sobie ożywiać. Wczoraj zostało nam przekazane, że jest sposób na to, żeby dzisiaj Jezusa też zabić. Jak zabić Jezusa? Zgodnie z tym, co On sam mówi. Chcecie mnie zabić, bo nie ma w was mojego słowa. Czyli zabija się Jezusa wtedy, kiedy się nie nosi słowa, które On do nas mówi. Nie lubimy obojętności. Nie lubimy, kiedy ktoś nas traktuje obojętnie, bo to nas zabija. Już lepiej, żeby ktoś z nami był pokłócony, żeby nas nawet nienawidził, bo to zawsze jest jakieś uczucie w naszą stronę. A obojętność? Jak może czuć się Chrystus, który wypowiada się do ciebie z miłością, a może napotkać obojętność? Więc zostaliśmy zaproszeni, aby mieć słowo w sercu i żeby tym słowem się kierować. Po lekturze osobistej może zostało ci w pamięci jakaś myśl, jakieś przesłanie, coś drobnego nawet. Coś, co jest w stanie ciebie nosić każdego dnia, a właśnie tego dnia, którego jest wypowiedziane. Zastanówmy się zatem, jak działa to słowo, które tu i teraz, w tym momencie zostało odczytane. Pierwsze czytanie znowu jest nawiązaniem do tych pieśni sługi Jahwe. Sięgamy znowu do księgi proroka Izajasza i przypominamy sobie, że na tle tych dziejów ta księga była pisana przez około 3 wieki. Wiemy na pewno, że nie jeden Izajasz ją napisał. Mówi się, że napisał ją, że Izajasz się wypowiadał i on zajął jakby początek tej księgi swoją dosłownością. A dalszą część tej księgi pisała już szkoła Izajaszowa, a więc ci, którzy byli po jego myśli. Zatem mamy tutaj w tej wielkiej księdze proroka Izajasza mamy 4 takie fragmenty, nie za długie, które wybitnie nie pasują do tej księgi, które wybitnie przekraczają Stary Testament. Do tego stopnia, że Żydzi, którzy je czytają, dodają niekiedy słowo, które ma wskazać czytelnikowi, że chodzi o starożytny Izrael. Kiedy Bóg wypowiada się, adresując do swojego sługi, mówi: wybrałem sobie ciebie, mój sługo. A Żydzi dodali jeszcze Izraelu. Nie ma tego w pierwotnym zapisie księgi Izajasza. O jakiego więc sługę chodzi? O kogo chodzi? Z czym sobie naród Izraela nie radzi, kiedy czyta te 4 pieśni? Ano właśnie z tym, że tu chodzi o Chrystusa. My w chrześcijańskiej lekturze mamy prawo, obowiązek i przywilej widzieć w tych pieśniach, w tym słudze Jahwe, widzieć samego Chrystusa Pana. I tak jak wczoraj Chrystus był, opisywał się jako ten, który został obdarzony językiem wymownym, aby nieść ludziom pokrzepienie słowem, pomimo tego, że będą go obdzierać, opluwać, szarpać za brodę, wyrywać ją, czyli będzie cierpiał, Dzisiaj sługa Pański jest przedstawiany przez Boga. Bóg mówi sam o tym słudze. Oto mój sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Te słowa powinny nam się skojarzyć z chrztem Chrystusa i z przemienieniem na górze Tabor. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Nie da się inaczej, jak tak właśnie zrozumieć tych słów. Bóg mówi dalej o nim. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Stajemy w Nazarecie, w synagodze, gdzie Chrystus na początku swojej misji publicznej rozwija księgę nikogo innego jak proroka Izajasza i odczytuje: Duch Pana Boga nade mną, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, jeńcom wyzwolenie, niewidomym przejrzenie, smutnym radość, abym ogłaszał rok łaski od Pana. I zwinąwszy księgę, oddał słudze i dodał: Dziś spełniły się te słowa, któreście słyszeli. To jest nawiązanie. Jezus sam się utożsamia ze sługą Pańskim. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie podnosił głosu. Nie da się słyszeć na dworze. Nie będzie roztrząsał tego tak, jak ludzie. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasie knotka o nikłym płomyku. Będzie troszczył się o najuboższych, najbardziej delikatnych, najsłabszych. Chrystus jest tym sługą, który jest powołany, aby zbawić każdego człowieka, a nie tylko tych, którzy uważają, że są mocni, że są sprawiedliwi, bo potrzebują lekarza ci, którzy są chorzy, a nie ci, którzy dobrze się mają. On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Chrystus przejdzie przez ziemię, pomimo tego, że będziemy Go krzyżować, nie zniechęci się i nie załamie, aż nie utrwali prawa, którym jest miłość Boga do człowieka. Prawo miłości miłosiernej. I dodaje tu prorok Izajasz, tak wypowiada się o swoim słudze Bóg. Ja, Pan, powołałem Ciebie, właśnie Ciebie, słusznie. Ciebie ująłem za rękę, Ciebie ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, czyli powołując się na Ciebie, wejdą w układ ze mną, w zbawienny układ ze mną. Uczyniłem Cię światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, abyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Misją sługi Pańskiego, misją Mesjasza jest zbawiać, czyli przynosić szczęście tam, gdzie go brakuje. Bracia i siostro, to my jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują przymierza z Bogiem. To my jesteśmy ludźmi, którzy żyją w ciemnościach. To my jesteśmy tymi, którzy przez własne grzechy gasimy w sobie Bożą łaskę. Jedyną możliwością jest otrzymać światło od tego, który jest światłością. To my jesteśmy ślepi na drugiego człowieka, na Boże prawo. To ja krzyżuję Chrystusa swoimi wyborami, swoim postępowaniem, swoim niedowidzeniem. I On przychodzi, aby mi rozjaśnić oczy, Przychodzi, aby wypuścić na zewnątrz jeńców splątanych przez własne grzechy. Może Twoje życie jest strasznie poplątane. Może jest strasznie pogmatwane. Może myślisz, że już się nie da nic zrobić. To słowo dzisiaj jest dla Ciebie. Sługa Pański przychodzi dla Ciebie i do Ciebie. I On przez swoją świętą krew będzie dokonywał tego, do czego jest posłany. Także w Twoim życiu. Moi drodzy, sługa Pański, Chrystus Pan, był mocny pewnością tego, kim jest. Był mocny swoją tożsamością, którą odkrywał jako człowiek, wzrastający chłopiec, młodzieniec, dojrzały mężczyzna, której uczył go jego ojciec ziemski Józef, opiekun, dojrzewał w tym, czego uczyła go jego matka, dowiadywał się o sobie, o swojej tożsamości bosko-ludzkiej, aż wreszcie właśnie przy chrzcie w Jordanie i na górze Tabor, w trudnych momentach jego życia, na początku misji i w momencie, kiedy uczniowie potrzebowali wiary, wtedy Bóg Ojciec, którego jest jedynym synem, on mu powiedział: Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie, a więc to jest Twoja tożsamość, to sobie zapisz w sercu, z tym idź, bo to będzie Ci potrzebne, kiedy przyjdzie krzyż. I Jezus tego bronił przed ludźmi i ostatecznie obronił tego na krzyżu. Tożsamość. Kim jesteś? Kim jesteś jako człowiek? Kim jesteś jako członek społeczeństwa? Musimy sobie poukładać dobrze stopnie naszej tożsamości, bo świat dzisiaj próbuje ją przedefiniować nam. Prawda, którą daje nam Bóg, jest prawdą o nas. Popatrz na siebie, pomyśl o sobie. Jesteś najpierw mężczyzną albo kobietą. To jest prawda o tobie. Powie ci o tym natura, powie ci o tym twoje przekonanie, twoje wewnętrzne nastawienie, twoja biologia. Dalej dowiesz się, że jesteś ochrzczony, a więc jesteś członkiem ludu Bożego. To jest Twoja tożsamość od najwcześniejszych lat Twojego życia. Dalej dowiesz się, kim jesteś według Twojego powołania życiowego, kim jesteś z zawodu, kim jesteś w Twojej rodzinie. Dowiesz się prawdy. Dowiesz się prawdy, że przyjaciółka nie jest żoną. Dowiesz się, że ten mężczyzna nie jest Twoim mężem. Dowiesz się, że osoba, z którą mieszkasz, nie jest Twoja. Może dowiesz się tego w sposób radykalny i brutalny. Może to Cię zgorszy, ale prawda jest prawdą. Ale na pewno dowiesz się o tym, kim jesteś i z czego możesz być wdzięczny Panu Bogu, kiedy Twoje życie jest zgodne z Ewangelią, na miarę Twoich możliwości. Dowiesz się o swojej tożsamości w społeczeństwie, w Kościele, kim jesteś. Tożsamość jest do tego stopnia ważna, że to ona kieruje mną, moimi decyzjami w chwilach trudności. Jest taka historia biblijna, niedawno zresztą czytana w Kościele, w minioną środę. Historia, która ma miejsce w Księdze Daniela. To jest księga, która opisuje losy wygnańców Izraela do Babilonii. Otóż Izrael, który był wielkim królestwem 1000 lat przed Chrystusem, za panowania króla Dawida, po Dawidzie, kiedy rządził jego syn Salomon, rozpoczęło się etap zepsucia. A zwłaszcza kiedy synowie Salomona, Roboam i Jeroboam, królowie, podzielili królestwo jedno mocne, rządzone właściwie przez Boga, a jego przedstawicielem miał być król, podzielili na północ Izrael i na południe, czyli Judę. A więc nastąpił rozdział. W myśl słów Jezusa, później wypowiedzianych, królestwo wewnętrznie podzielone nie może się ostać. I rzeczywiście, na 6 wieków przed Chrystusem, a 4 wieki po królu Dawidzie, nastąpiła napaść babilońskiego króla Nabuchodonozora, który najechał na Jerozolimę i na Judę, który zniszczył świątynię i który przesiedlił elitę i cały naród właściwie, zostawiając samych żebraków i biednych na tamtych terenach, przesiedlił na wschód do Babilonii, a więc do innej kultury, do kraju pogańskiego z wielobóstwem. Tych, którzy byli przy Bogu, chociaż od 2-3 wieków nie traktowali Boga poważnie. Jest coś w nas, że im dalej jesteśmy od kontaktu z Bogiem, tym bardziej się wszystko gmatwa. I to jest normalne, bo jeżeli jesteśmy daleko od prawdy, to zaczynamy żyć półprawdami albo nawet fikcją. I oni uwierzyli w fikcję, Izraelici, że są tak silni, że sobie bez Boga dadzą radę. I przekonali się, że nie. Zostali porwani przez Nabuchodonozora i wśród grona tych wygnańców było 3 młodzieńców, którzy byli mądrzy, do wykształcenia gotowi, tacy pewnie inteligentni, i oni zostali zauważeni przez babilońskiego króla Nabuchodonozora. I król kazał ich sobie przedstawić. Kiedy usłyszał ich imiona, pierwsze co zrobił, to zmienił im imiona. W imieniu człowieka jest ukryta jego misja. Każde imię człowieka, twoje, moje, ma w sobie jakąś wartość, która ciebie charakteryzuje. I tutaj jestem daleki od wszelkiego rodzaju senników, horoskopów i innych bzdur. To nie jest przypadek, że masz tak na imię. Nawet jeśli rodzice robili losowanie, jak dać dziecku na imię, to jest w tym wszystkim jakaś Boża myśl. I twoje imię ciebie naznacza, identyfikuje. Jeżeli ktoś zmienia swoje życie, na przykład wstępuje do zakonu, albo na przykład każdorazowy papież staje się jakby nową osobą, z nową funkcją, zostaje mu zmienione imię. Ale nawet w Piśmie Świętym, na przykład pamiętamy Abram, został zmieniony na Abraham. A więc z Abrama stał się ojcem wszystkich wierzących, Abraham. A więc zmiana imienia wiąże się ze zmianą osoby. Więc król Nabuchodonozor tym 3 młodzieńcom postanowił zmienić imię. Po co? Żeby wypłukać ich z ich tożsamości. Nie dość, że zabrał im ziemię, że zabrał im świątynię, że zabrał im Boga jedynego, to jeszcze zabrał im imiona. I nadał im imiona babilońskie: Szadrak, Meszak i Abednego. Imiona, które nie są hebrajskie, są właśnie babilońskie. Szadrak, Meszak i Abednego. A jak się nazywali tak naprawdę ci hebrajscy młodzieńcy, izraelscy młodzieńcy? Nazywali się Hananiasz, Azariasz i Micheasz. Cóż mówią te imiona? Hananiasz, Azariasz i Micheasz. To są imiona, w których wpisane jest imię Jahwe, a więc imię Boga jedynego. Hananiahu, Hananiahwe, czyli łaska Boga Jahwe. Bóg okazuje łaskę. Azariasz to Azariahu, czyli Jahwe pomaga. I Micheasz, to jest słynne, bo to z Michałem ma wspólne, któż jak Bóg Jahwe, któż inny jak Bóg. Więc zobaczcie, ci 3 młodzieńcy przedstawieni królowi pogańskiemu, babilońskiemu, oni właściwie swoimi imionami wygłosili wiarę. Bóg Jahwe daje łaskę, Bóg Jahwe pomaga, któż inny jak Bóg Jahwe. Więc natychmiast Nabuchodonozor zmienił ich imiona na Szadrak, Meszak i Abednego. I te imiona mają związek z kultem pogańskich, z kultem babilońskich bóstw. Szadrak ma związek z królem, z bóstwem Mardukiem, takim czołowym bóstwem babilońskim. Meszak to znaczy któż jak bogini Szeka, która jest właściwie boginią główną babilońską. I Abednego to sługa Boga Nebo. Nebo, a więc sługa jakiegoś Boga w panteonie babilońskim. I ci młodzieńcy zostali postawieni wobec jakby zmiany swojej tożsamości. Mało tego, król zapowiedział, że jeśli ktokolwiek będzie składał ofiarę swojemu Bogu, a nie Bogu babilońskiemu, którego król wyrzeźbił, kazał wyrzeźbić ze złota, złotego cielca, jeżeli ktokolwiek będzie innego Boga czcił niż tego złotego cielca, ten zostanie wrzucony do pieca. No i tak się stało, że ci 3, co prawda zewnętrznie zmienione imiona, ale w środku byli cały czas Bogiem, który okazuje łaskę, Bogiem, który pomaga i któż jak nasz Bóg Jahwe. Oni znali swoją tożsamość. Ona pozwoliła im przeżyć to, co się stało. Mianowicie do uszu króla doszło, że oni czczą swojego Boga. Więc król ze złości, jak mówi księga Daniela, kazał rozpalić piec 7 razy bardziej, co w języku biblijnym znaczy bardzo mocno, i wrzucić ich do pieca, tych 3 młodzieńców. Opisuje księga Daniela, że ci słudzy chaldejscy, którzy wrzucali ich do pieca, sami zostali spaleni od płomieni, które buchnęły przy wejściu, żeby pokazać, jak bardzo mocno piec był rozgrzany, jak wielka była złość króla. I co się okazało? Przepiękny kantyk młodzieńców w piecu ognistym, którzy uwielbiają Boga, bo Bóg spełnił to, co mieli zapisane w swoim imieniu. A więc okazał łaskę i spaliły się tylko pęta, które ich trzymały. Bóg pomógł, bo ocaleli. I Bóg okazał się Bogiem jedynym i nie ma innego. I kiedy król to zobaczył, mówi: czy nie wrzuciliśmy 3 młodzieńców? A ja widzę 4 rozplątanych, a 4 wygląd przypomina anioła. I po tym wydarzeniu król kazał im wyjść z pieca i orzekł wszemi wobec, że we wszystkich królestwach, które były mu podległe, należało czcić Boga Jahwe, tego, który rzeczywiście jest Bogiem prawdziwym, skutecznym i tym, który ocalił tych 3. Tożsamość. Widzisz, jak ważne jest, kim jesteś? Kim jesteś jako mężczyzna lub kobieta? Kim jesteś jako powołany do życia z Bogiem przez chrzest? Kim jesteś jako mąż, żona, dziecko, teść, teściowa, sąsiad, parafianin, szef, podwładny i można wymieniać bez końca. Ksiądz, oczywiście, że tak. Więc tożsamość moja jest do tego stopnia ważna, że to ona nadaje kierunek mojemu życiu. Bo przyjdą historie, w których będziesz się pytać, kim jestem. Będziesz się pytać, co robić. I z tych 2 pytań ważniejsze jest to, kim jestem. Kiedy znajdziesz się w sytuacji jakiejś, która będzie dla ciebie próbą, która będzie dla ciebie takim piecem ognistym, wtedy to pytanie, kim ja w tej sytuacji jestem, będzie pytaniem życiodajnym. Jeżeli zobaczysz piękną kobietę, a jesteś mężem, a jesteś jej w delegacji, to masz sobie zadać pytanie, kim jestem, żeby się obronić przed pokusą. I to będzie prawda o tobie. Nie co robić, jak uniknąć, jak tego, jak instrukcje objąć, żeby może nie... Nie. Kim jestem? Wtedy będę natychmiast wiedział, co robić. Trwamy w Wielkim Tygodniu. Jesteś chrześcijaninem, katolikiem. Kim jestem w tej sytuacji, w tych dniach? Czy jestem pieskiem, który goni za każdą promocją? Czy naprawdę muszę wszystko mieć w domu, które teraz mi podają w sklepach? Czy jestem człowiekiem powołanym do nawrócenia w pierwszej kolejności? Czy jestem sprzątaczką mojego własnego domu, któremu służę jako Bogowi, bo musi być czysto? Niech to będzie podporządkowane przeżywaniu istoty. Niech Bóg będzie Bogiem, dom będzie domem, a promocja promocją. Tożsamość, prawda o mnie. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus Pan pokazuje się nam w Betanii, gdzie jest absolutnie świadomy tego, kim jest. W ogóle Ewangelia świętego Jana jest Ewangelią, która eksponuje Jezusa jako króla. Jezus z każdego miejsca Ewangelii tej właśnie Janowej jest tym, który ma władzę. To właśnie w Ewangelii Janowej Jezus rozmawia z Piłatem jako ten, który ma władzę. On nie jest mu podległy, on się go nie boi, ale to on kieruje całą sytuacją. I dzisiaj w Betanii również Jezus jest pokazany jako król. To jest jego tożsamość. W jaki to sposób? Szczegóły, które ma Jan. Jak bardzo ważne są szczegóły. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, Marta i Maria. I zasiadł przy stole. Postawa siedząca jest postawą rządzącą. Jeżeli chodzi o Jezusa, jeżeli chodzi o tego, który ma nauczać. Jezus zasiadł tam na uczcie, a więc to była uczta na Jego cześć. Jest głównym gościem tego domu, a wręcz gospodarzem. Marta, jak to miała w zwyczaju, usługuje Jezusowi, a więc oddaje Mu posługę z siebie, ze swojej osobowości, ze swojej porywczości, ze swojego takiego temperamentu, który natychmiast coś robił. Łazarz, który dopiero co wstał z grobu parę tygodni wcześniej, zostaje przy Chrystusie, bo prawdopodobnie mieli o czym porozmawiać, o czym z innym nie dało się porozmawiać, bo nikt jeszcze nie umarł i nie wrócił do życia. I Łazarz zasiada z Jezusem jako ten, który jest w jakiś sposób bliższy Mu. Jezus jest Królem. I jest Maria, która bierze flakon olejku nardowego. Judasz go wycenił na 300 denarów. Trochę się znał na pieniądzach. Czyli to jest 10 miesięcy Twojej pracy. 10 Twoich pensji. Wartość tego flakonu. I tłucze go, wylewa zawartość na stopy Chrystusa, wciera ten olej nardowy, wyciera go włosami. I pisze święty Jan zdanie, które natychmiast mówi, co się dzieje. A dom napełnił się wonią olejku. Nic dziwnego. Olejek intensywnie pachnął, więc jak go rozbito, no to nic dziwnego, że dom się napełnił wonią olejku. Gdybym teraz z tego miejsca powiedział takie słowa, na przykład: oj, nasze szlachetne zdrowie, któż je ceni? Prawdopodobnie nasze polskie serca natychmiast dążą do Pana Tadeusza do inwokacji. Ktoś, kto czyta Ewangelię świętego Jana i zna Pismo, natychmiast w tym zdaniu, a dom napełnił się wonią olejku, rozpozna pierwsze wersety Księgi Pieśni nad Pieśniami. Najbardziej intymnej, najbardziej czułej, najbardziej treściwej księgi, choć nie najdłuższej, która pokazuje Boga jako oblubieńca, a więc męża, żony, którą przyszedł wziąć w posiadanie, zawrzeć z nią związek małżeński, a więc zjednoczyć się z nią. Jeśli więc ewangelista Jan, znający przecież Pisma, zaznacza, że Jezus przyszedł nie w gościnę po prostu, ale na ucztę i że po wylaniu olejku dom napełni się wonią olejku, to Jan nawiązuje do jednego słowa, jednego wersetu właśnie z księgi Pieśni nad Pieśniami. Gdy król mój zasiada na uczcie, woń nardu rozprzestrzenia cały dom. Gdy król zasiada na uczcie, woń nardu rozprzestrzenia się na cały dom. Więc lektura tego tekstu i tego wydarzenia jest lekturą o Chrystusie jako królu. To jest Jego tożsamość. I jako na króla masz na Niego patrzeć. Ale nie na króla czyjegoś, na Twojego, Pana i Zbawiciela. A więc tego, któremu Ty swoje życie naprawdę poddajesz pod rządy. Temu, któremu nie tylko przychodzisz oddać cześć czy zaśpiewać pieśń, ale temu, którego naprawdę powierzasz w ręce stery swojego życia. Przyznajcie, że to nie jest takie błahe. Jezus, wystarczyło, że usiadł w tym domu i natychmiast objawili się ci, którzy byli bohaterami tej sceny, którzy służyli Mu jako królowi i ci, którzy byli niewierzący, czy nieuznający w Jezusie Pana. Pierwszym z nich był Judasz. Pozornie z Jezusem, w gronie 12, to prawda o nim oczywiście, ale nie zgodził się z historią swojego życia. Już miał nawiniętą inną historię na swoje życie, na życie Jezusa, plan na zbawienie, na królowanie. Judasz, który tym tekstem o zbytnim wydatku, o marnotrawstwie olejku, pokazał, że on nie uznaje Jezusa za króla. I dalej mamy tłum Żydów, który dowiedział się, że Jezus tam jest i przychodzą Go zobaczyć. Już nie tylko Jego, ale również i Łazarza, przez którego też wielu uwierzyło. Więc arcykapłani, antybohaterowie chcą natychmiast zabić Jezusa i również Łazarza, no bo przez Niego też wielu wierzy, odłącza się od Żydów. Wystarczy, kiedy włożysz Jezusa w swój dom, w swoje życie, a natychmiast objawią się Twoje wady i zalety, Twoje wewnętrzne bohaterstwa i Twoje tchórzostwa, Twoje wielkie momenty i te momenty, których trzeba się wstydzić i za które trzeba pokutować. Wystarczy, że Jezus zasiądzie przy Twoim stole jako Król, jako takiego Go traktuj i Twoje życie nabierze porządku, a przynajmniej zostanie ukierunkowane na porządek. Moi drodzy, takie ucztowanie z Jezusem przeżywamy zawsze, ilekroć sięgamy do Bożego Słowa. Nawet jeśli czytamy coś, co nie jest Nowym Testamentem, jest Starym Testamentem, każda litera, każde słowo, nawet każdy odstęp w Piśmie Świętym mówi o Chrystusie. Więc masz w domu Króla, którego możesz poznać przez święte teksty. W Kościele masz Króla, którego możesz przyjąć i nosić Go w sercu i z Nim zwyciężać w Twoim życiu, w Twojej codzienności. A jest przecież nad czym i nad kim zwyciężać. Dlatego prośmy Pana, który naucza nas swoim Słowem, który nas zbawia przez swoje Słowo, który ma język wymowny, którym daje Tobie Słowo krzepiące, nie poniżające, krzepiące. Prośmy Go, aby to Słowo dzisiaj, jutro i zwłaszcza do zmartwychwstania włącznie było Słowem, które nas nosi, nosi nasze życie. Obyśmy nie uronili ani jednego słowa pochodzącego z ust Bożych. Amen.